Ideologia. Od razu musimy zaznaczyć, że jest to pojęcie worek i bardzo często w dyskusjach społecznych podkładamy pod to pojęcie bardzo różne znaczenia, bardzo różne definicje. Dobrze jest więc najpierw powiedzieć, co tak naprawdę mamy na myśli. Bardzo odpowiada mi taki podział, taki trójstopniowy, że ideologia to w sensie najszerszym po prostu światopogląd. Tak słowo ideologia jest rozumiane na Zachodzie. I tam nie ma tych wszystkich negatywnych kontekstów, które u nas tak wyraźnie funkcjonują i o których za chwilę więcej. W sensie węższym ideologia to jest zaplecze światopoglądowe konkretnych partii czy konkretnych nurtów politycznych. Czy w wypadku liberalizmu, czy w wypadku socjalizmu, czy w wypadku konserwatyzmu. Zespół poglądów, do których odwołujemy się zarówno jako politycy, jak i elektorat, tak? Osoby, które czują się związane właśnie z tym czy innym nurtem myślowym. Ale w sensie najwęższym, tym najgroźniejszym, ideologia to jest taki obraz świata, który zakłada wąskie widzenie rzeczywistości, sprowadzone do tego, co własne i obce. Binarny obraz świata, biało-czarny, w którym istnieje to, co dobre, nasze i złe, obce. I oczywiście między tymi różnymi pojęciami zachodzi pewna wymienność tych znaczeń. Proszę zauważyć, że za każdą ideologią w sensie najwęższym stoi też pojęcie jakiegoś wroga. Jeżeli nie myślisz tak jak ja i tak jak my, to znaczy, że jesteś obcy. Jako obcy zagrażasz mojej wizji świata, jesteś wrogiem. Bardzo często ideologia tak rozumiana prowadzi ostatecznie do próby fizycznej zagłady. Tak na przykład funkcjonują nacjonalizmy. Idea świata, który jest etnicznie czysty, w swojej wynaturzonej postaci przede wszystkim prowadziło to do faszyzmów, nazizmu, tak? Gdzie na przykład figurą wroga stawał się Żyd. Wiemy, że w pewnym stopniu stworzony właściwie na potrzeby istnienia tej ideologii. Żyd, który był elementem zbędnym, który był zagrożeniem, który był zresztą przedstawiany językowo jako ktoś gorszy, niższy, tak? Czy socjalizm. Ideologia, która zakłada, że zły jest ten, kto jest bogaty, bo on zabiera tym biednym. Stworzyć świat idealny, to stworzyć świat, gdzie tych bogatych nie ma. No, bez refleksji, że wtedy zostaną biedni, tak? Ideologia. Tak naprawdę ideologie w tym wąskim znaczeniu mają swoje źródło gdzieś w XIX wieku. Po części w romantyzmie, który zakładał prymat idei czy ideału nad rzeczywistością. Prymat też myślenia historycznego. Wszelkie ideologie w tym wąskim znaczeniu zakładają pewną teleologiczność historii. Czyli pewne wyobrażenie końca historii, które traktujemy jako raj na ziemi. Każda z ideologii, socjalizm, czy w wersji takiej pełnej komunizm, tak, czy byłby to właśnie faszyzm, zakładają, że jesteśmy w stanie stworzyć świat, w którym według naszego pojęcia wszyscy, ci, którzy zostaną oczywiście, będą szczęśliwi. W tym sensie również ideologia w jakiejś mierze zastępuje myślenie religijne, tak. Ideologie w dużej mierze są odpowiedzią na kryzys świata religijnego. Tu jest pytanie, dlaczego właśnie wiek XX stał się wiekiem królujących ideologii. Bo to jest jakiś banał. Tak, w pewnym momencie to ideologie doszły do głosu i one decydowały o kierunku naszej historii. To za ideologiami, czy inaczej, to ideologie stoją za konfliktami zbrojnymi w XX wieku, na czele oczywiście z II wojną światową. Przecież II wojna światowa, zderzenie dwóch wielkich ideologii, komunizmu i faszyzmu. I wśród tych licznych odpowiedzi, skąd ideologie i skąd ludzie, którzy dali się zaczadzić ideologią, którzy uwierzyli, bo przecież, żeby ideologie miały prawo bytu, muszą być ci, którzy tym ideologiom zaufają, tak? Wśród wielu odpowiedzi jest odpowiedź bardzo ważna, choć dyskusyjna, Czesława Miłosza, Zniewolony umysł. Mam przed sobą zresztą wydanie, które dla mnie osobiście jest bardzo ważne, cenne, drugoobiegowe. drobnym drukiem. Miłosz patrzył na zniewolenie intelektualistów przez komunizm właśnie poprzez pryzmat jakby zapełnienia pustki po myśleniu metafizycznym. Bo dla Miłosza to naczelne pytanie brzmiało, jak to w ogóle możliwe, że ci sami ludzie, którzy dali piękne świadectwo heroizmu w czasie II wojny światowej, jak chociażby Tadeusz Borowski, prawda, który przeszedł przez lagry, tak, o którym świadczą ci, którzy go widzieli na własne oczy, że często podejmował decyzje heroiczne. Równocześnie dał się stłamsić, tak, dał się wciągnąć w machinę komunizmu. Konwicki chociażby. Wielu, wielu innych, nie wypominajmy, bo oni później przyznali się do tego zaczadzenia. Odważnie też o tym mówili, tak? Więc dla Miłosza ta decyzja wcale nie była oczywista i wcale nie była, tak jak mówią inni pisarze, badacze, tylko kwestią kija i marchewki. Był to wybór jakichś wartości. I w zniewolonym umyśle Miłosz pisze tak. Dopiero w połowie XX wieku mieszkańcy wielu krajów europejskich zyskali, w sposób na ogół przykry, świadomość, że zawiłe i zbyt trudne dla przeciętnego śmiertelnika książki filozoficzne mają wpływ całkiem bezpośredni na ich losy. Porcja chleba, jaką jedli, rodzaj ich zajęcia, życie ich własne i ich rodzin zaczęło zależeć, jak mogli to stwierdzić, od takiego czy innego rozstrzygnięcia sporów o pryncypia, którym dotychczas nie udzielali wcale uwagi. Ideologie często brały się właśnie z filozofii XIX-wiecznych, tak? Z różnych idei, które nagle przeoblekły się w konkretny historyczny kształt. Filozof w ich oczach był dotychczas rodzajem marzyciela, którego dywagacje nie miały żadnych realnych skutków. Normalni zjadacze chleba, nawet jeżeli z wielką nudą zdawali egzaminy z filozofii, starali się o niej jak najszybciej zapomnieć, jako o czymś, co nie służy do niczego. Wielka praca myśli dokonywana przez marksistów mogła więc łatwo uchodzić w ich oczach za jeszcze jedną odmianę bezpłodnej zabawy. Nieliczne tylko jednostki rozumiały znaczenie tej obojętności, jej powody i przypuszczalne następstwa. Oczywiście jest tym dużo ironii. Nie odbierzmy tego jako atak na filozofię. Bez wielkich systemów filozoficznych nie mielibyśmy tej kultury, nie bylibyśmy takim społeczeństwem jak teraz. Mówimy raczej o tych filozofiach, które później zostały przekute w ideologię. Mówi się, że tym takim hasłem, które przeniosło punkt ciężkości z myślenia na działanie, były słowa Marksa, który mówił, że wcześniej filozofowie opisywali rzeczywistość. A teraz problem polega na tym, jak zacząć działać, tak? My chcemy działać. I to myślenie pozbawione gdzieś głębszej refleksji, uproszczone, tak? Tutaj znowu mówimy o tych prostych cepach filozofii. Doszło do głosu. Bardzo często ideologia jest właśnie boleśnie uproszczonym światopoglądem sprowadzonym do dwóch, trzech prostych haseł. I teraz ciekawa rzecz. Miłosz odwołuje się do Witkacego, do Witkiewicza, do dwóch pojęć. To znaczy przede wszystkim z Witkiewicza bierze tabletki Murtybinga. Czym są tabletki Murtybinga? Bohaterowie Witkiewicza są nieszczęśliwi, gdyż brak im jakiejkolwiek wiary i poczucia sensu ich działalności. Ta atmosfera bezwładu i bez sensu rozpościera się nad całym krajem. Wtedy to pojawia się w miastach duża ilość przekupniów, sprzedających w sekrecie pigułki Murtybinga. Murtybing był to mongolski filozof, któremu udało się wyprodukować środek przenoszący światopogląd Murtybinga, który zresztą stanowił siłę armii mongolsko-chińskiej. Był zawarty w pigułkach w formie niejako skondensowanej. Warto zwrócić uwagę na punkt wyjścia, na to doświadczenie nieszczęśliwości, ale w wymiarze społecznym. My nagle znaleźliśmy się w tym świecie odczarowanym, świecie, w którym do głosu dochodzi rozpacz samotności, właśnie świat, w którym umierają te doświadczenia metafizyczne, bo o tym mówił Witkacy, o tym, że świat kresu kultury to jest świat bez filozofii, religii, bez sztuki i potrzebujemy jakiegoś erzacu. Potrzebujemy jakiegoś systemu myślowego, który pozwoli nam pokonać rozpacz. Zaryzykuję tezę, że taką ideologią nie do końca może uświadomioną, nie do końca może narzuconą przez filozofów, obecnie jest po prostu ideologia hedonizmu. Zabawiamy się na śmierć. Przeciętny Kowalski zapytany, czym jest szczęście, utożsami je z przyjemnością. Fundujemy sobie przyjemności po to, żeby zabić w sobie poczucie pustki i rozpaczy. A życie, które w pewnym momencie okazuje się doświadczeniem cierpienia, okazuje się życiem bezsensownym. Cytuję tutaj tak naprawdę znane mi wypowiedzi dalszych czy bliższych osób. Jeżeli miałbym cierpieć, to po co żyć? To przecież też jest pewnego rodzaju ideologia. Ideologia życia jako bez cierpienia. Zauważmy, że językowo ideologia funkcjonuje jako coś groźnego. Kiedy mówimy o samej ideologii, może to nie jest tak bardzo widoczne, ale mówimy ideolodzy, mówimy coś się ideologizuje, przestrzeń życia się ideologizuje. Kiedy ostatnio właśnie rozgorzała dyskusja o ideologię gender, to ci, dla których gender jest czymś groźnym, mówili, że jest to ideologia. Ci, którzy chcieli bronić, mówili, nie, to nie jest ideologia. Zostawiam dyskusję z boku, zapewne Państwu znaną, ale zwracam uwagę na to, jak językowo ta ideologia działa. Jako coś, do czego nie chcemy się przyznawać. Kiedy ktoś powie, że to, co ja głoszę, jest ideologią, to ja będę się bronił. Mimo wszystko wystrzegamy się wiązania naszych przekonań z ideologią. Ja bym zwrócił uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ideologia zaczyna się tam, gdzie ta uproszczona wizja rzeczywistości nie zostawia przestrzeni na tajemnicę. Każdy światopogląd dojrzały jest światopoglądem, który zakłada, że do pewnego momentu rozumiem rzeczywistość. Ale rzeczywistość nie jest czymś, co da się do końca wyjaśnić. Tutaj jakimś antidotum na wszelkiej maści ideologię jest sztuka i literatura, bo ona budzi w nas to doświadczenie, że świat jest nie do końca jest wytłumaczalny. Ideolog to jest ktoś, kto wam powie, ja ci to wszystko wytłumaczę. To jest wszystko proste. Jeżeli ideolog nie będzie w stanie wam wytłumaczyć świata, to odwoła się do autorytetu. Świat zideologizowany bliski jest myśleniu fundamentalistycznemu, gdzie nie ma przestrzeni na tajemnice. Nieco inaczej o ideologiach pisał Józef Mackiewicz, Droga donikąd. To też ciekawe spojrzenie. Pisarz, którego obecnie się przypomina, bardzo długo był przemilczany, oczywiście jako pisarz wrogi komunizmowi, pisarz emigracyjny. Świetna powieść swoją drogą. Dwóch przyjaciół rozmawia Paweł i Karol. To jest realia okupowanej Litwy. Już wiem, o co bolszewikom chodzi, mówił Karol, prychając wodą w ustawioną na pokrywie studni miednicę. Wstawało właśnie słońce z lasów pokrywających kraj. Na każdym listeczku lśniła rosa, o której powszechnie mówi się, że jest srebrna, choć w istocie swej nijaka, nieziemska, z nieba spadła i dlatego tak orzeźwiająca. I dalej. Wiem, wiem, powtarzał Karol niemal wesoło, przeciągając ręcznikiem po mokrym torsie. Bolszewizm nie od radości nieba chce oderwać człowieka, a właśnie przeciwnie, od radości ziemi. On nie jest wrogiem, jak to powiada pierwszy z brzegu Klecha, życia pozagrobowego, a właśnie życia doczesnego. On niczego nie rozpętał, jak to utrzymywali nasi ojcowie w okresie rewolucji 1917-18. A na wszystko, absolutnie na wszystko nałożył pęta. Od co? Nie wiem, czy zauważyliście, pozwoliłem sobie tutaj przeczytać, oprócz wypowiedzi Karola, spory fragment opisu przyrody. Bo proszę zobaczyć, ideologia nakłada nam na oczy takie klapki. Widzimy tylko to, co jest ideologiczne. Umyka nam całe bogactwo realności. Właśnie z jednej strony jest ta wypowiedź Karola, dyskusyjna, zaraz o niej porozmawiamy, ale z drugiej strony jest bogactwo doświadczenia. Ideologie rodzą się z ideałów i doświadczenie życiowe bardzo często potrafi rozbić w pył ideologię. Myślę, że to jest jedna z przyczyn, dla których ideologiom paradoksalnie łatwiej ulegają intelektualiści niż tak zwany zwykły szary człowiek. To też jest zagadka. I wracamy do tego Karola. Zauważcie, że ta wypowiedź jest również antyklerykalna, co ciekawe. Że Karol wypowiada się tutaj niezbyt miło o księżach. No, klecha, jest to uwłaczające, tak? Ale mówi właśnie o czymś niezwykle ważnym. O tym, że ideologie, tutaj konkretnie bolszewizm, w znaczeniu komunizm, tak? Jest czymś, co jest wrogiem życia w jego pierwotnej postaci. Jest zaprzeczeniem tego naszego pragnienia zwykłego życia. On niczego nie rozpętał, a na wszystko nałożył pęta. I to jest też takie zwykłe doświadczenie życia w świecie zideologizowanym. To, co jest jeszcze częścią mojej pamięci gdzieś tam z dzieciństwa, życie pod komunizmem, prawda? Gdzie relacje międzyludzkie zostają poddane presji tego, co ideologia nam narzuca. Kończąc, właśnie uleganie ideologiom jest zagrożeniem niezależnym od systemu, w którym żyjemy. Żyliśmy dość długo w ideologii narzuconej przez reżim państwowy. Ten moment, w którym wywalczyliśmy wolność, wcale nie jest momentem, kiedy ideologie przestały być groźne. Bo okazuje się, że człowiek współczesny łatwiej ulega ideologiom. Tu zawsze pytanie o relacje między religiami a ideologiami. Czasem zbyt łatwo twierdzimy, że religia to jest jakaś ideologia. Jestem jak najdalszy myślenia o religii w kategoriach ideologii, ponieważ ideologia, jak już mówiliśmy, pokazuje zło, które jest gdzieś poza mną. Zło w ideologii jest zawsze utożsamiane z tym innym, który staje się kozłem ofiarnym. Religia, wszelkie wielkie religie mówią o tym, że korzeń zła tkwi we mnie i ma charakter metafizyczny. Ale warto przypomnieć to, co mówił jeszcze Benedykt XVI. Uważajcie, by wasza religia nie stała się ideologią, bo istnieje realne zagrożenie również ideologizacji religii. Gdy religię sprowadzamy do wąskich kanonów zachowań i przez pryzmat religii dzielimy świat na naszych i obcych. Takie myślenie o religii jest mi jak najdalsze i powtarzam, jest po prostu groźne. Dziękuję.